Mówi Paryż RFI, 13 dzień września 2008 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Andrea Kunowa, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, magazynu europejskiego, polecamy Państwa uwadze magazyn muzyki poważnej. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Benedykt XVI w Paryżu, setki tysięcy ludzi uczestniczyły w mszy świętej na esplanadzie inwalidów. Władze gruzińskie potwierdziły wiadomość o wycofywaniu się wojsk rosyjskich. Komunikacja w tunelu pod kanałem La Manche ruszyła, ale częściowo. Huragan Ike szaleje w Teksasie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika.
Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia wizyty Benedykta XVI w Paryżu była msza papieska na esplanadzie przed Pałacem Inwalidów. Mszę z papieżem koncelebrowało 1500 księży i 90 kardynałów. Podczas homilii padły pamiętne słowa Jana Pawła II: nie lękajcie się. Wierni wychodzący ze esplanady byli pod wielkim wrażeniem głębokiej ciszy, jaka zapanowała po Komunii Świętej. Młodzi katolicy udali się na miejsce zgromadzenia już w nocy w pielgrzymce nazwanej Drogą Świateł. Wyruszyła ona z katedry Notre-Dame. Po drodze dołączyły wspólnoty z kościołów paryskich, w których odbywały się całonocne czuwania. O 3 nad ranem na esplanadzie było już 60 tysięcy osób, które spędziły tam noc na modlitwach i śpiewie. Nad ranem piekarze paryscy rozdali zgromadzonym chleby specjalnie upieczone z tej okazji. Paryżanie, którzy zostali w domach, ściągali na plac już od wczesnego rana. O 9:00 zamknięto wejścia chętnych, kierując na plac Vauban, znajdujący się za Pałacem Inwalidów, gdzie ustawiono gigantyczny ekran o powierzchni 100 metrów kwadratowych, na którym można było śledzić przebieg liturgii. Ogółem w mszy papieskiej uczestniczyło 260 tysięcy osób. Wzięli w niej udział również dostojnicy i przedstawiciele bratnich kościołów ormiańskich, ukraińskiego, maronickiego, koptyjskiego, syriackiego, chaldejskiego, grecko-katolickiego i grecko-prawosławnego. Części stałe śpiewane były po łacinie, by umożliwić wszystkim pełne uczestnictwo w liturgii. W wygłoszonej homilii Ojciec Święty zwrócił uwagę, że jak w czasach świętego Pawła, tak i dziś, świat współczesny pełen jest fałszywych idoli, odwracających człowieka od tego, co stanowi istotę jego życia. Po raz kolejny papież wezwał do poszanowania rozumu ludzkiego.
Bóg nie żąda od człowieka złożenia w ofierze jego rozumu. Nigdy rozum nie staje w rzeczywistej sprzeczności z wiarą.
Wzywając młodych słuchaczy, by poszli za głosem Boga w swoim sercu, papież przypomniał słowa swego wielkiego poprzednika. Nie lękajcie się, nie lękajcie się powierzyć swego życia Bogu.
Kochani wierni z Paryża i regionu paryskiego, ale również wy wszyscy, którzy przybyliście z różnych regionów Francji i krajów sąsiednich, pozwólcie, że zawołam z ufnością i wiarą w młodych ludzi, którzy zadają sobie pytanie o powołanie zakonne lub kapłańskie. Nie lękajcie się.
Po Komunii Świętej zapadło głębokie milczenie, jak gdyby Benedykt XVI chciał ofiarować mieszkańcom kilka minut ciszy i pokoju. To wielkie milczenie pośrodku zgiełku miasta wywarło na słuchaczach niezapomniane wrażenie. Po mszy świętej papież przeszedł przez tłum wiernych, serdecznie pozdrawiany oklaskami i tradycyjnym już okrzykiem Benedetto, Benedetto.
A teraz posłuchajmy relacji o pierwszym dniu pobytu, po pierwszym dniu wizyty Benedykta XVI we Francji.
Temat słowa, które Bóg kieruje do człowieka i które człowiek odnosi do Boga w sztuce, literaturze, w dziełach architektury, w tworzonej przez siebie kulturze i cywilizacji, przewijał się w wystąpieniach papieskich pierwszego dnia pielgrzymki. W kraju spadkobierców kartezjusza i wszechobecnego sceptycyzmu Ojciec Święty mówił, że nie można oddzielić człowieka od refleksji na temat jego samego i świata, który go otacza. W kolegium Bernardynów, gdzie spotkał się z przedstawicielami nauki i kultury, papież powiedział o wzajemnym przenikaniu się wiary i rozumu. Szukanie Boga zasadza się na kulturze słowa. Przypominając, że tradycja chrześcijańska wywodzi ją z tradycji rabinistycznej, która była udziałem Chrystusa, Ojciec Święty przypomniał, że to średniowieczna tradycja monastyczna położyła podwaliny pod dzisiejszą cywilizację zachodnią. To, co stworzyło kulturę Europy, szukanie Boga i gotowość słuchania Go, pozostaje i dzisiaj fundamentem każdej prawdziwej kultury, powiedział papież. Temat słowa powrócił w wieczornych nieszporach odprawionych w katedrze Notre Dame. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kościołów i wspólnot protestanckich i prawosławnych. Papież wezwał do jedności chrześcijan, seminarzystów i księży i przedstawicieli zgromadzeń zakonnych zachęcił do podtrzymywania w sobie zamiłowania do lektury Słowa Bożego, które pozwoli im kochać tych, których spotykają na swej drodze. Nikogo nie powinno zabraknąć w Kościele, powiedział papież. Nikogo, każdy może i powinien znaleźć w nim swoje miejsce. Zwracając się do młodzieży licznie zgromadzonej na placu przed katedrą, Ojciec Święty wyraził zrozumienie dla ich pragnienia i poszukiwania prawdy i wezwał do odważnego świadectwa.
Przywilejem waszego wieku jest wielkoduszność. Trzeba mówić o Chrystusie w waszym środowisku, w waszych rodzinach, wśród przyjaciół, w miejscach waszej nauki, pracy i odpoczynku. Nie lękajcie się.
Benedykt XVI mówił młodym, by nie wstydzili się zewnętrznych znaków wyznawanej wiary. Zaufanie papieża i jego proste słowa o trudnościach, jakich życie nie szczędzi im z powodu ich przekonań, spotkały się ze spontaniczną owacją młodych.
Powierzam wam krzyż Chrystusa i ufam wam.
Tak mówił papież, a młodzi odpowiedzieli spontaniczną owacją.
Ce soir, je confie à vous. La croix du Christ. Je voudrais vous dire encore une fois que je vous fais confiance, chers jeunes.
Po raz pierwszy papież odwiedził w sobotę Instytut Francji.
Tuż przed przybyciem na mszę świętą przed Pałacem Inwalidów papież odwiedził Instytut Francji, gdzie spotkał się z członkami 5 tworzących go Akademii. Od roku 1992 Benedykt XVI jest członkiem Akademii Nauk Moralnych i Politycznych. Od akademików francuskich Ojciec Święty otrzymał pamiątkowy medal. Dziękując zań, papież podkreślił głębokie więzi łączące go z francuską kulturą. Dostojny gość odsłonił również tablicę upamiętniającą jego wizytę w paryskim Instytucie Francji.
Mówi Paryż RFI. Władze gruzińskie potwierdziły w sobotę, że Rosjanie zlikwidowali 5 obozów w okolicach portu Poti na zachodzie Gruzji i wycofują swe oddziały w kierunku Abchazji. Rząd Tbilisi przyjął z zadowoleniem wycofanie żołnierzy i wyraził nadzieję, że siły rosyjskie zgodnie z obietnicą opuszczą do 10 października całe terytorium gruzińskie poza Osetią Południową i Abchazją. O wycofywaniu się wojsk rosyjskich informowała w sobotę rano m.in. agencja AFP. Reuters poinformował, że jego reporter widział żołnierzy w transporterach opancerzonych wycofujących się z pozycji na przedmieściach Poti. Natomiast agencja AFP precyzuje, że pojazdy z żołnierzami opuściły obóz w pobliżu portu w Poti. Oddziały rosyjskie kontrolowały w tym rejonie komunikację morską pomiędzy Poti a wybrzeżem Abchazji. AFP przypomniała, że na mocy porozumienia zawartego w poniedziałek przez prezydenta Francji Nicolas Sarkoziego i prezydenta Dmitrija Miedwiediewa Rosja powinna do 15 września zlikwidować 5 posterunków na osi pomiędzy Poti i Senaki. Mówi Paryż RFI. Po 36 godzinach od czasu wybuchu największego pożaru w dziejach Eurotunelu komunikacja została częściowo wznowiona. W piątek, tuż przed północą, jako pierwszy tunelem bezpiecznie przejechał pociąg towarowy z Anglii do Francji. Godzinę później bez problemów tą samą trasę pokonał pusty pociąg pasażerski. W związku z tym kierownictwo Eurotunelu podjęło decyzję o wznowieniu połączeń Eurostar w ograniczonym zakresie. W tunelu południowym, nietkniętym płomieniami, kursuje wahadłowo 12 pociągów na dobę. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną uruchomione połączenia przewożące pod kanałem Boulevard La Manche samochody osobowe. Pierwszeństwo przejazdu będą miały ciężarówki, których tysiące w gigantycznych ogonkach czekają na autostradzie prowadzącej do terminalu Folkestone. W pożarze, który wybuchł w czwartek po południu w północnym tunelu, 6 osób zatruło się dymem, a 8 zostało lekko rannych. Pośród zaczadzonych znalazł się polski kierowca ciężarówki, który udzielił w piątek wywiadu w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego w pierwszym programie. Mówi Paryż RFI. Bardzo silny huragan Ike uderzył w sobotę w wybrzeża Teksasu w okolicach wyspy Galveston jako huragan bardzo silnej drugiej kategorii. Prędkość wiatru dochodzi do 190 km. Fale sięgają 5 metrów wysokości. Ike jest huraganem rozległym. Jego powierzchnia równa się prawie obszarowi Teksasu, więc będzie on niszczył jeszcze długo. Tysiące domów zostało zatopionych, blisko 3 miliony osób zostały pozbawione energii elektrycznej i dostawcy ostrzegają, że naprawa sieci może potrwać kilka tygodni. Ike może poważnie uszkodzić drapacze chmur w Houston, w czwartym pod względem wielkości mieście Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Ike spowodował gigantyczne zniszczenia na Kubie. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Błoński.
Benedykt XVI skomponował swoją wizytę we Francji wokół dwóch dominant, pisze w Le Figaro Étienne de Montety. Spotkania z intelektualistami w Paryżu i pielgrzymki do Lourdes. Są to dwa światy pozornie bardzo oddalone, ale w rzeczywistości ten papież ukazuje setkom tysięcy Francuzów, przybyłych go słuchać i oklaskiwać, że rozum i serce są dwoma stronami tej samej rzeczywistości, wiary, która ją ożywia. Polityka, rozum i wiara, pisze z kolei Henri Tinck w Le Monde. W ciągu jednego dnia Benedykt XVI chwycił Paryż za duszę. W Pałacu Elizejskim władze państwowe, w Kolegium Bernardynów paryską inteligencję, w Katedrze Notre-Dame całą rodzinę wiernych. No i Paryż odkrył takiego papieża, który daleki od własnej karykatury niczego nie narzuca, nie wchodzi w polemikę, lecz rozbraja spory. Wszystko to dzięki łagodności głosu, powściągliwości gestu i wysokiego lotu wypowiedzi. Jest on człowiekiem wolnym, wykłada to, co ma do powiedzenia, oczekuje jedynie tego, by zostać usłyszanym. Czy to w Pałacu Elizejskim, czy to w Kolegium Bernardynów, najbardziej zdumiewająca była jakość momentów ciszy. Komentatorzy obu głównych dzienników paryskich skupiają się na przemówieniu w Kolegium Bernardynów. W piątek po południu, czytamy dalej w Le Figaro, Benedykt XVI mówił do filozofów i artystów. To środowisko kultury jest mu dobrze znane i lubiane przezeń. Pamiętamy, że ten były profesor Uniwersytetu w Tybindze już w pierwszej swej encyklice żonglował swobodnie nie tylko tekstami ojców Kościoła, lecz także Wergiliuszem, Nietzschem, Kartezjuszem. Przed Francją Woltera i Cystersów zabierał więc wczoraj głos jako primus inter pares, aby bez najmniejszego wahania objaśnić publiczności paryskich znakomitości to, co cywilizacja europejska zawdzięcza tradycji monastycznej. Zakonnicy wymyślili taką koncepcję wolności, która uwalnia zarówno od arbitralnej dowolności, jak od fundamentalizmu. Papież przypomniał więc swym słuchaczom, dlaczego chrześcijaństwo zachowuje fundamentalne znaczenie dla budowy kultury pozostającej w służbie człowieka. Henri Tinck stwierdza także, że papież, nawiązując do chrześcijańskich korzeni Europy, przypomina dziedzictwo średniowiecznej tradycji monastycznej, tej, która przywróciła starożytną mądrość, wiążąc poszukiwanie Boga z badaniem tekstów. Eschatologia i gramatyka są nierozerwalnie związane w tej tradycji monastycznej, mówił papież. I stąd Benedykt XVI dochodzi do konkretnych dzisiejszych problemów. Pismo Święte nie znosi ani lektury zbyt liberalnej, ani zbyt dosłownej. Dwie groźby, które wiszą nad kulturą, to arbitralność subiektywizmu i fanatyzm fundamentalistyczny. Odnajdujemy tutaj więc podwójne potępienie wyrażone przez kardynała Ratzingera. Potępienie takiej wiary, która, gdy nie miarkuje jej rozum, staje się ekstremizmem. I potępienie kultury pozytywistycznej, która zaprzecza samemu istnieniu kwestii Boga. W obu wypadkach mamy do czynienia z kapitulacją rozumu, czyli klęską humanizmu. Wiara i rozum są fundamentami wszelkiej prawdziwej kultury. To przemówienie mogło się wydawać niektórym słuchaczom uciążliwe, ale dla wielu było wspaniałe i olśniewające, kończy Henri Tinck. W katolickiej La Croix, prócz wstępniaka Dominique Quignot, pracowicie przeżuwającego spór o kompetencje państwa i kościoła, znajdujemy wypowiedzi biskupa Claude Dagen, skądinąd członka Akademii Francuskiej, zapisane na gorąco po przemówieniu papieża w Kolegium Bernardynów. Benedykt XVI jest sobie wierny, czytamy. Oznajmia, że najistotniejsze jest doświadczenie Boga, poszukiwanie, poznanie, objawienie Boga. Papież sprowadza nas do korzeni kultury europejskiej, ukazując, że korzeniem tych korzeni jest poszukiwanie Boga. To nie jest sprzeczne z tym, co zawierają państwowe programy nauczania historii i literatury chrześcijańskiej. To przemówienie będzie dobrze przyjęte, naturalnie najpierw przez społeczność zakonną, ale również przez wykładowców Sorbony i tych wszystkich, którzy nie wypierają się tradycji chrześcijańskiej i wpisywania jej w nauczanie w państwowych programach. Na łamach La Croix wypowiada się także wśród wielu innych słuchaczy tego przemówienia Julia Kristeva, dla której rola słowa, taka jaką ukazał papież, to antidotum na fundamentalizm i integryzm religijny. W sumie jednak lektura dzisiejszej La Croix budzi zawód. Główną troską redakcji tego katolickiego dziennika jest zastrzeganie i przekonywanie, że wizyta papieża i jego wypowiedzi nie naruszają, broń Boże, obolałych granic francuskiej laickości. Pocieszeniem są publikowane w całości teksty papieskich wystąpień. Pierwszy dzień wizyty papieża we Francji był sukcesem, orzeka Le Parisien Aujourd'hui en France, podkreślając gorące jego przyjęcie przez młodzież. W tym popularnym dzienniku wywiadu udziela filozof i były minister edukacji Luc Ferry, niewierzący, ale szanujący religię. Komentuje on krytycznie słowa papieża o tym, że, cytuję, wszelka ludzka społeczność potrzebuje nadziei, a tym bardziej w dzisiejszym świecie. Te słowa wydają mu się powierzchowne, bo świat wcale nie jest taki materialistyczny, jak mówi papież, twierdzi Luc Ferry, a za to nadzieja niekoniecznie jest rzeczą dobrą, gdyż może prowadzić do złudy. Gdyby zaś bronić religii argumentem o odczuwanej przez ludzi potrzebie nadziei przez religię zaspokajanej, to byłaby najsurowsza krytyka religii, eksploatowana zresztą od dawna przez jej przeciwników. Dorzućmy tu jeszcze najbardziej charakterystyczne opinie zaczerpnięte z prasy prowincjonalnej. Daniel Ruiz pisze w La Montagne, że, cytuję, jeśli najstarsza córa kościoła oczekiwała przesłania otwarcia i nadziei, które wyleczyłoby ją z jej obojętności, to spotkał ją zawód. Trudne i hermetyczne przemówienie z kolegium Bernardynów wyda się nadal abstrakcyjne dla tych, którzy poszukują umocnienia w wierze. Na takim poziomie teologii trawienie może być długotrwałe, a ryzyko niezrozumienia wielkie. Nie przez wyselekcjonowanych słuchaczy kolegium, lecz w prawie pustych kościołach wiejskich, gdzie wierni potrzebują słów łatwych do zrozumienia. Wyjaśniam, że we Francji kościoły są puste na wsi, a nie w mieście. Zupełnie by się z tą krytyką nie zgodził felietonista wielkonakładowego West France, François-Régis Hutin, który odczytuje całkiem inaczej wypowiedzi papieża. Uważa on, że słowo Boga, które łączy ludzi między sobą i z nim samym, musi być głoszone otwarcie, ale, przypomina papież, tu nie chodzi o propagandę, lecz zgodnie z zaleceniami świętego Piotra, o stałą gotowość do odpowiedzi. Myśl i uczucie w jakiś sposób wiedzą, że Bóg musi istnieć i że u początku w każdej rzeczy musi być nie irracjonalność, lecz rozum stwórczy. Nie ślepy przypadek, lecz wolność. Poprzez te słowa papież pragnie być siewcą miłosierdzia i nadziei.
Magazyn Euranet. Europa widziana z Paryża. Piotr Rosochowicz.
11 września w Paryżu odbyło się ósme już coroczne spotkanie Towarzystwa Merów Dużych Miast Francuskich, na które w tym roku z okazji przewodniczenia Francji w pracach Unii Europejskiej zaproszono merów, prezydentów miast oraz burmistrzów wielu miast z całej Europy. Spotkanie to miało miejsce w przepięknych salonach paryskiego ratusza, a odbywało się ono pod hasłem Od Lizbony do Göteborga. To miasta tworzą wspólną Europę. Do przybyłych z całego kontynentu kilkuset szefów samorządów miejskich zwrócił się mer Paryża Bertrand Delanoë.
Za każdym razem, gdy bierzemy udział w pracach tego towarzystwa, uczymy się czegoś nowego od innych. Ale teraz robimy to w szczególnym momencie. Nasz kraj, Francja, ma zaszczyt przewodniczenia Unii Europejskiej. Chciałbym zatem moje słowa, najgorętsze, wypełnione nadzieją i pełne całkowitego zaufania, skierować do wszystkich merów i burmistrzów miast europejskich. Mocno wierzę we wspólną Europę. Wszystkich tych, którzy ominą wszelkie istniejące między nami różnice polityczne, rasowe czy religijne, śmiało można nazwać kreatorami cywilizacji paneuropejskiej. To oni właśnie przyczyniają się do likwidacji polityki niszczenia bliźniego. To oni tworzą wokół nas przestrzeń wypełnioną demokracją, kulturą, przestrzeń o wymiarze ludzkim i humanitarnym. To oni właśnie napełniają nas chęcią do zaangażowania się i wypełnienia naszej roli w życiu zbiorowym.
W
spotkaniu tym udział wzięła także prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc.
Warszawa jest takim miastem bardzo przyszłościowym. Tutaj często tak przedstawiciele miast z Europy Zachodniej narzekali na kryzys, na trudną sytuację, na to, że za mało wydaje na naukę w stosunku do na przykład Stanów Zjednoczonych. Oczywiście my wiemy, że za mało wydajemy, ale ponieważ jesteśmy na dorobku, więc bardzo szybko się rozwijamy. Myślę, że takim ogromnym potencjałem Warszawy jest to, że ma 300 tysięcy studentów, że jest to 17% całej, można powiedzieć, wszystkich mieszkańców, że bardzo wiele osób studiuje w Warszawie. To jest ten potencjał. Jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o te nauki ścisłe, Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego ma świetne wyniki. Zawsze grupa matematyków wygrywa wszystkie konkursy, no nie wszystkie, ale wiele konkursów w Stanach Zjednoczonych. No i myślę, że teraz jeszcze dodatkowo minister szkolnictwa wyższego, pani Kudzycka, zdecydowała się ofrać stypendium 1000 zł. To nie jest może bardzo dużo, ale to już pomaga zamieszkać w Warszawie dla tych, którzy decydują się studiować nauki ścisłe politechniczne. Także jest ogromny potencjał. Myślę zresztą, że no niestety też tak się dzieje, że ten potencjał wyjeżdża za granicę i wtedy ten swoją wiedzę jak gdyby użytkuje na rzecz innego kraju. Ale z drugiej strony jest ogromna globalizacja dzisiaj, także to już nie jest takie niemożliwe, że potem wracają ludzie, uczą, przekazują tą wiedzę Polacy, czy wybitni lekarze, czy informatycy, czy matematycy. Natomiast to, co robi miasto, jeśli chodzi o Warszawę, to przede wszystkim jest tak wprost, to jest Centrum Nauki Kopernik, to jest zachęcenie młodych do tego, żeby się zainteresowali właśnie nauką ścisłą. Ono będzie ukończone za 2 lata. I to jest po prostu takie uczynienie przyjazną fizyki, tych wszystkich przedmiotów ścisłych w sposób taki pokazowy i przystępny. Myślę, że też rozwijemy, to idzie powoli, sprawę technopoty, czyli innowacji i właśnie też prywatyzacji tej spółki, bo ona w zasadzie na dłuższym to nie powinna być miejska, tylko objęta przez właśnie tych, którzy się specjalizują w tych dziedzinach. No i to są, powiedziałam, takie najważniejsze wyzwania. My jesteśmy ciągle konkurencyjni, bo mamy jednak sporo ludzi dobrze wykształconych. I te osoby pracują w Warszawie.
A jak to wszystko wygląda w kontekście całej Europy? Czy Warszawa ma jakieś kontakty z miastami francuskimi?
No, do tej pory, mimo że Warszawa ma dużo kontaktów takich bliźniaczych, nie było kontaktów z Paryżem. Ja musiała to rozbudować. Pani Anne Hidalgo była gościem u nas na Paradzie Schumana, która jest rokrocznie organizowana, i burmistrz Berlina, czy można powiedzieć taki trójkąt weimarski. I myślę, że ta współpraca będzie się rozwijała. Jutro mam jeszcze spotkanie, jeśli chodzi o sprawy analizy czynszów, żeby nie były same banki w centrum, jak to Paryż rozwiązuje, oraz kwestie tej bardzo modnej, mianowicie rowerów, prawda? Wypożyczalni rowerów. Chcielibyśmy te rzeczy zbadać i nawiązać dalszą współpracę, być może również bliźniaczą. A oprócz tego mamy współpracę z Ukrainą i samorządy ukraińskie przyjeżdżają do nas na szkolenia, przedstawiciele władz, dość regularnie z różnych miast, z Lwowa i z Kijowa i z mniejszych miast. Także były Dni Kultury Polskiej w Kijowie, w których ja uczestniczyłam w zeszłym roku jesienią. Najbliższe takie relacje oczywiście są z Ukrainą, z Kijowem, najbliższe relacje. No teraz właściwie jeszcze nas dodatkowo sprzęgło Euro 2012, bo jesteśmy współorganizatorami, także te spotkania będą jeszcze częstsze.
Czy strategia lizbońska jest rozpatrywana bliżej w Warszawie?
No generalnie oczywiście rząd się nią zajmuje, tylko że strategia lizbońska bez jakichś reform strukturalnych w Europie, ona ma mniejsze szanse powodzenia. bo jednak Ameryka jest krajem, gdzie to sposób dość spontaniczny, bez jakiegoś dużego udziału rządu ta konkurencja w innowacyjności, w nowych technologiach następuje. Tam to robią prywatne organizacje w dużej mierze. Natomiast strategia lizbońska z punktu widzenia Warszawy, no to jest stwarzanie warunków, o których już wspomniałam, to znaczy Centrum Nauki Kopernik, Technoport. Ja też staram się, żeby ci, którzy kończą studia, mieli bardziej dostępne ceny mieszkań, żeby zostawali w Warszawie. Dlatego myśmy w 2007 roku wydali 60% więcej niż w poprzednim roku pozwoleń na budowę. Plus jeszcze ten, prawda, sytuacja kryzysowa, która przez zewnątrz spowodowała, że po raz pierwszy praktycznie od 18 lat ceny mieszkań w Warszawie nie rosną. A nawet czasami w niektórych dzielnicach maleją, ale co najmniej nie rosną. To pierwsza sytuacja.
Jeden z uczestników rozmów poruszył problem drapaczych chmur w Warszawie. I co pani prezydent na to?
Ja tak jak wspomniałam na początku, jeszcze w kampanii mówiłam, że jestem za drapaczami chmur wokół Pałacu Kultury, mówiąc ogólnie. Oczywiście nie będziemy stawiać żadnych wysokich budynków przed czy za panoramą Starego Miasta. Zresztą tam akurat ten budynek na Stawki już i tak trochę jest blisko tej panoramy, ale to już nie nasze dzieło, tylko przed 89 rokiem. My wydamy warunki zabudowy mniej więcej na kilkanaście kolejnych wieżowców, które powstaną. Mam nadzieję, że szybko będzie budowany i jest ten wieżowiec zaprojektowany przez Libeskinda. Jest jeden budynek przez Zaha Hadid. Są plany, żeby było ściągnąć jeszcze innych znanych europejskich architektów. No, pamiętajmy, że to, co dzisiaj jest stare, no to było budowane też przez architektów europejskich, Marconi, najczęściej w Warszawie jest różne budynki, kolacji. I myślę, że wokół Pałacu Kultury, który moim zdaniem, skoro się nie da zburzyć, to trzeba zasłonić, wyrosną nowe budynki i on tam zniknie na tle. Już zresztą było to jedno zdjęcie, oczywiście robione z jednego miejsca, gdzie Pałac Kultury był mniejszy niż te wszystkie wieżowce.
Czy istnieje jakaś szansa na nawiązanie współpracy Warszawy i Paryża?
Tak, myślę, że pracujemy nad tym. Tak jak wspomniałam, nie było tej współpracy do tej pory, ponieważ Paryż ma bardzo ograniczone możliwości, więc to tak wszystko zależy od tego, jak prowadzi współpracę z innymi bliźniaczymi miastami. I z tego, co wiem, jest, że tak powiem, otwarcie na to, żeby Warszawa nawiązała taką bliską współpracę.
Mówiła, przybyła do Paryża na konferencję merów z całej Europy prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W jednym z paneli, który był poświęcony trwałemu i zróżnicowanemu rozwojowi, wziął udział wiceprezydent Poznania Tomasz Kaiser. Oto moja z nim na ten temat rozmowa. Jak się Poznań wpisuje do tego tematu rozwój zrównoważony?
Poznań kilka lat temu uzyskał tytuł lidera polskiej ekologii, przyznawany przez ministra środowiska rządu polskiego, w uznaniu działań też ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Tak więc te tradycje dbałości o środowisko w kontekście budowania miasta wysokiej jakości życia. To teraźniejszość, która trwa w Poznaniu już od dłuższego czasu. Oczywiście ma to kontekst nie tylko ekologiczny, to także zdrowy rozsądek nakazuje rozwijać miasto jako miasto atrakcyjne. A w dzisiejszych czasach tak naprawdę burmistrzowie miast walczą już nie o kapitał inwestycyjny. My dzisiaj walczymy o ludzi. Zwłaszcza o tych najzdolniejszych, którzy mogą w przyszłości stać obywatelami naszych miast. Jak ich przyciągać? Między innymi jakością życia. A jakość życia dzisiaj to środowisko. My dzisiaj wiemy, że młodzi ludzie szukając pracy na pierwszym stopniu, w pierwszej rzędzie stawiają jakość zamieszkania. A potem jest kwestia możliwości pracy. To trochę się zmienia. Kilka lat temu było odwrotnie. Kilka lat temu szukano miejsca przede wszystkim pod kątem miejsca pracy. Dzisiaj już coraz bardziej pod kątem miejsca, gdzie wychowuję swoje dzieci, gdzie chcę żyć. Żyć w zdrowym środowisku.
Niedługo w Poznaniu ma być wprowadzonych parę autobusów na napędzie hybrydowym.
Poznań rzeczywiście jest pierwszym miastem w Polsce, które podpisał kontrakt na zakup pierwszego autobusu hybrydowego. On, też ciekawostka, jest produkowany przez fabrykę Solaris, która znajduje się pod Poznaniem i z udziałem myśli technicznej z inżynierów z Politechniki Poznańskiej. A więc jest to taki bardzo poznański autobus, choć już funkcjonuje w kilku miastach europejskich. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych autobusów hybrydowych dzisiaj produkowanych w świecie. My będziemy już mogli go używać w grudniu, a więc uczestnicy konferencji klimatycznej, którzy przyjadą do Poznania, będą już mogli zobaczyć w barwach komunikacji poznańskiej autobus hybrydowy oraz zobaczą też kilka autobusów hybrydowych produkowanych przez podpoznańską fabrykę, a jeżdżących już dzisiaj w innych miastach, w Hanowerze, w Bremen. Dokonaliśmy ustaleń z burmistrzami tamtych miast i oni też będą mogli się zapromować w Poznaniu jako miasta ekologiczne, wypożyczając nam na 2 tygodnie swoje autobusy hybrydowe.
Mówił wiceprezydent Poznania Tomasz Kaiser. W konferencji paryskiej udział wzięło kilkaset osób z całej Europy. Ankiety przeprowadzone wśród Francuzów wykazały, że na ich decyzję o przenoszeniu się do dużych miast wpływają głównie sprawy ekonomiczne i zdobycie w tych miastach pracy, poziom zainteresowania się w nich ochroną środowiska, możliwość edukacji dla dzieci, możliwości zamieszkania, odpowiednia opieka nad ludźmi starszymi, możliwości przemieszczania się, możliwości organizowania odpoczynku i czasu wolnego od pracy oraz dostęp do wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych. I jeszcze na zakończenie naszej audycji parę informacji o organizatorze paryskiej konferencji. Towarzystwo Merów Dużych Miast Francuskich powstało w roku 1974. Liczy sobie 95 członków, merów miast liczących sobie więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Jej aktualnym przewodniczącym jest mer Grenoble Michel Despot.
RFI, Radio France Internationale.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Skończył się niedawno sezon operowy, a potem festiwalowy, a ja czytam w polskiej prasie o wielkich międzynarodowych sukcesach polskich śpiewaków i jak powinno nam być fajnie z tego powodu. Jak po olimpiadzie. Gdyby w tej dziedzinie były medale, wypadlibyśmy całkiem nieźle. Kalendarz Piotra Beczały w tym i przyszłym roku ledwo się mieści na ekranie komputera. Monachium, Nowy Jork, Wiedeń, Londyn, Zurych, Berlin, Madryt, San Francisco, Salzburg. Wszędzie pierwszoplanowe role: Książę w Rigolettcie, Ryszard w Balu Maskowym, Faust, Werther, Edgar Wucji, Leński, Alfredo. Mariusz Kwiecień śpiewa w tych samych operach pierwszoplanowe role barytonowe w tych samych miastach. I jeszcze Króla Rogera w Paryżu. Na wiosnę tego samego Rogera, którego Andrzej Dober śpiewał w Lecie w Edynburgu. Potem pojedzie bowiem do Hamburga na Rigoletta i Germonta w Traviacie, tego samego Germonta w Metropolitan, a potem będzie jeszcze Monte Carlo, Amsterdam i Los Angeles. Kalendarz Aleksandry Kurzak to Londyn, Nowy Jork, Wiedeń, Chicago, Monachium. Małgorzata Walewska śpiewa w Madrycie i Waszyngtonie. I to nie wszyscy. Na scenach światowych pojawia się bowiem jeszcze wielu polskich śpiewaków. Na przykład świetny bas Daniel Borowski, o którym w kraju głucho. Niby powinienem się cieszyć, a łzy mi lecą jak groch. Bo proszę posłuchać, krytycy nachwalić się nie mogli kreacji Beczały w roli księcia w Rusałce Dworzaka, jaką śpiewał w tym roku na festiwalu w Salzburgu. Co z tego, że wnosząc opisów inscenizacja była postępowa. To znaczy, że zamiast wśród szuwarów nad lodowatym jeziorem, które tak starannie opisał Dworzak, ale co on tam wiedział, prowincjonalny grajek, rzecz działa się w burdelu, a Rusałka nie była Rusałką, tylko dziwką publiczną. Zawsze przecież można było zamknąć oczy, jak to robimy coraz częściej, i słuchać, jak Beczała śpiewa tego księcia, bo szans na to, żeby go w tej roli usłyszeć w Polsce, nie ma prawie żadnych. Najsławniejsze dzieło operowe Dworzaka było w Polsce wystawione po wojnie jeden jedyny raz w roku 1955 we Wrocławiu, przypuszczalnie w ramach braterskich stosunków między narodami. W Warszawie, jeśli wierzyć dostępnym źródłom, nie zagrano Rusałki w ogóle nigdy. Po ubiegłym sezonie Monachium obwołało Beczałę najwybitniejszym artystą sezonu za rolę tytułową w Werterze Masneta. Tu też szanse mamy niewielkie w Warszawie. Grano Wertera po raz ostatni w Teatrze Wielkim 14 lat temu, a była to wedle moich źródeł w ogóle jedyna inscenizacja tej opery w powojennej Polsce. Charlotte śpiewała wtedy zresztą Małgorzata Walewska, która pewnie tej roli jeszcze nie zapomniała, tylko kto ją wystawi dzisiaj dla Walewskiej i Beczały.
Traduire est bien souvent mon rêve s'envola sur l'aile de ce vol et ce toi.
Piotr Beczała z prawie nieskazitelną francuszczyzną i dykcją, jakiej pozazdrościć by mu mogli najwięksi mistrzowie francuskiego śpiewu, Varie Wertera z trzeciego aktu opery Masneta, fragment jego pierwszej znakomitej płyty recitalowej nagranej w zeszłym roku, a opublikowanej na wiosnę przez bawarską firmę Orfeo. Grała Orkiestra Radia Monachijskiego, dyrygował Ion Marin. Beczała pojawia się na płytach audio i wideo już od paru lat. Sam usłyszałem go elektronicznie po raz pierwszy w nagraniu ostatniej opery Czajkowskiego Jolanta, zrealizowanym 6 lat temu w Konserwatorium Moskiewskim pod dyrekcją Władimira Fiedosiejewa i wydanym przez austriacką firmę Relief. Zanim jeszcze posłuchałem tego nagrania, pomyślałem sobie, że jeśli Rosjanie zapraszają do tak ważnej roli w narodowym repertuarze polskiego tenora, to albo rosyjska sztuka wokalna leży i ćwiczy, albo jest to tenor najwyższej klasy. Sprawdziła się naturalnie ta druga hipoteza. Jolantę śpiewała owego wieczora wzruszająca młoda Ukrainka Olga Mikicienko. Thank you. Jolanty i Wodemonta z Jolanty Czajkowskiego. Nagranie z 13 marca 2002 roku, zrealizowane w Wielkiej Sali Konserwatorium Moskiewskiego. Grała Orkiestra Radia Moskiewskiego pod dyrekcją Władimira Fedosyjewa. Śpiewali Olga Mikicienko i Piotr Beczała. Jolanty Beczała też w Polsce pewnie nie zaśpiewa, gdyż była ona dotąd w Polsce grana 3 razy. Po raz ostatni 30 lat temu w Łodzi. To i tak lepiej niż Mazepa, którego polscy widzowie oglądali dotąd raz 12 lat temu w Warszawie. Z pewnym pewnym zdziwieniem odkryłem natomiast, jak kiepsko wygląda polska sytuacja najsławniejszej opery komicznej Donizettiego, Napój miłosny, którą w zeszłym sezonie wystawił Wrocław. Myślałem, że z bazy danych zespół posypią mi się daty, a tu bynajmniej. Wszystkiego 6 produkcji powojennych z ponad 30-letnią przerwą w latach 51-83. Wiem, że z tenorami, na których stoi ten utwór, było w Polsce od dawna bardzo krucho. Dziwi mnie jednak, że nikomu nie przyszło do głowy, by w tych właśnie najlepszych latach wystawić ten utwór dla Wiesława Ochmana. Ach, wiem, Ochman śpiewał wtedy za granicą. Może dlatego, że nikt mu Nemorina nie zaproponował, tak jak nikt nie proponuje go dzisiaj w Warszawie Rafałowi Bartmińskiemu, który tam śpiewa Ogony. Ktoś powie na to, że Bartmiński nie umie i w ogóle jest B. Może to nawet i prawda, choć osobiście szczerze wątpię, ale argument ten jest obosieczny. Nie dać tego Bartmińskiemu śpiewać to właśnie najlepszy sposób, żeby się Bartmiński nie nauczył. A jakby ktoś się wreszcie zdecydował, to można do roli sierżanta Belcore zaprosić Mariusza Kwietnia, żeby wsparł duchowo i fachowo młodego kolegę. Kwiecień śpiewa tę rolę wszędzie, na przykład w Paryżu. Teraz zaś nagrał jej fragment, to chyba jego pierwsza płyta pod wielkim szyldem, na płycie recitalowej Peruwieńczyka Juana Diego Floresa, jednego z najdroższych dzisiaj tenorów na świecie. Wśród innych partnerów Floresa na tej płycie figurują Anna Netrebko, Patrycja Cioffi i Placido Domingo i Mariusz Kwiecień. No jeżeli już to nic nie znaczy...
Venti scudi
e ben sonanti.
Quando? Adesso?
Sul momento.
Che fardeggio.
E poi con canti gloria adora il reggimento.
Ah, non è ambizione che seduce questo cor.
Se l'amore ti può mancare amor.
Anno, anno, ah, ai perigli della guerra io sovente esposto sono.
E gli scudi
che domani patria terra sia congiunti ai me abbandono.
E ben sonanti
ma soffur che muor di questa altra strada me non resta per poter del
vivace tra le file le bandiere a girarsi amor si piace con le vispe di bandiere con le vispe di bandiere
di un giorno tiene a
dire sempre lieto sempre gaio a divenne un centinaio di costanza non s'annoia non si perde a sospirar non si perde a sospirar
in la vita in la vita può lasciare
e di avere la vera gioia che
un giorno tiene a dire
la vera gioia
che un giorno
la vera gioia
Juan Diego Flores, Mariusz Kwiecień i Orkiestra Opery w Walencji dyrygował Daniel Oren. Duet Nemorina i Belcore z napoju miłosnego Donizettiego. Ktoś powie ci, zagraniczni Polacy za drogo kosztują. Kogo na to stać? Odpowiedzi na te obiekcje jest kilka. Użyję tylko jednej. Artysta zawsze będzie chciał być prorokiem we własnym kraju. Zrobiło mu się takie już w kołysce i na to nie ma sposobu. Tylko w domu jest prawdziwy sprawdzian sukcesu, ale do ojczyzny trzeba mieć gdzie i po co wracać. Jestem pewien, że gdyby w Warszawie stanął teatr operowy z prawdziwego zdarzenia, jak ten, który pół wieku temu wymarzył sobie Bogdan Wodziczko, Beczała i Kurzak, Kwiecień i Dober wracaliby tam na piechotę, choćby tylko dlatego, że nazwa Teatr Wielki Opera Narodowa Warszawa w notce biograficznej znaczyła aby ho, ho. Czy znaczy? Odpowiedź na to nietaktowne pytanie zostawiam słuchaczom. Do usłyszenia.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.